Witam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa i cieszę się za zaproszenie, że mogę być razem z Wami w tej społeczności. Przywożę pozdrowienia z Warszawy od pastora. Moja żona kazała Was też pozdrowić. Nie może tu być ze mną. Ale ja cieszę się, że mogę być w tej nowej sali. Nie byłem na otwarciu, dlatego że byliśmy z żoną u syna przed świętami i u wnuków. Ale chwała Bogu, że zbór się powiększa i że jest takie wspaniałe miejsce. Zgromadziliśmy się tu w imieniu Jezusa, więc powierzmy ten czas Panu. Może kto chce, to niech powstanie. Pomodlimy się, powierzymy ten czas Panu, aby Duch Święty działał w nas, aby Jego chwała się objawiała pośród nas, aby nam błogosławił ten czas. Ojcze Niebieski, tak bardzo Ci dziękujemy za Twoją łaskę, miłosierdzie, że to Ty nas tutaj zgromadziłeś w imieniu Jezusa, że jesteś pośród nas obecny. Tobie oddajemy chwałę, Ciebie wywyższamy na tym miejscu. Dziękujemy Ci, że to Ty nas umiłowałeś, Panie, i że Ty przez Ducha Świętego jesteś tutaj. Prosimy Cię, aby objawiała się Twoja chwała, abyś dotykał naszych serc. Potrzebujemy Ciebie, Panie, w każdej dziedzinie naszego życia. Dziękuję Ci za to miejsce, Ojcze. Dziękuję Ci za każde jedno serce i za tych, których nie ma. Błogosław pastorstwo, gdziekolwiek są, Panie, aby Twoja łaska, miłość była z nimi. I bądź uwielbiony z naszych serc. Niech te modlitwy i pieśni, które do Ciebie zanosimy, Ojcze, będą taką miłą wonią. Uwielbi się pośród nas. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Zapraszamy zespół. Amen.
Oh,
to by oddajemy chwałę, a my cieszymy się, że to Ty nas umiłowałeś tak, że to Ty nas wybrałeś z tego świata, abyśmy Tobie oddawali chwałę i żyli dla Twojej chwały. Bądź błogosławiony pośród nas, bądź uwielbiony. Niech Tobie płynie chwała w naszych sercach i uwielbienie w imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy za uwielbienie. Wspaniale. Teraz chyba dzieci pójdą na szkółkę, tak? Pomógłby się. Zanim wyjdziecie, na chwilę poczekajcie chwileczkę. Pomóglimy się. Panie, tak bardzo Ci dziękujemy za dzieci. One są darem od Ciebie. Panie, prosimy Cię, abyś ich błogosławił, abyś ochrania, abyś, Panie, Ty prowadził w swoim życiu. I teraz powierzamy Ci tę szkółkę. Błogosławimy je, błogosławimy głowaczów. Panie, abyś udzielił mądrości, namaszczenia. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy. Zaprosimy Andrzejka na ogłoszenia parafialne.
To, jeśli chodzi o ogłoszenia, to pozdrowienia są z Hajnówki, czyli od pastora Tomka i jego rodziny. Także serdecznie pozdrawiam. Tam teraz są na nabożeństwie. Kolejne ogłoszenia to w czwartek normalnie szkółka. No, w niedzielę jest, wiadomo, nabożeństwo, a prawdopodobnie 2 maja jest wypad na Ślorze, ale o tym będzie jeszcze informacja na stronie internetowej. Na Ślorze. 3, przepraszam. 3, tak, piątek 3 będzie na stronie internetowej, no i Tomek powiedział, że jeszcze będzie rozsyłał SMS-y w tej sprawie. Także to tyle.
To było ogłoszenie.
Dziękuję. Wiecie, ponieważ jest wielu nowych tutaj, których pierwszy raz widzę, ci, którzy już tu są od dawna, znają moje świadectwo. Zanim podzielę się słowem, chciałbym krótko powiedzieć o sobie, jak to się stało, że dzisiaj jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Wierzycie w to? Nie ma szczęśliwszego człowieka. Jeśli masz Boga w sercu i On nie tylko Cię uwolni i zbawi, uwolni, odnowi Twoje życie, tylko On może Cię uczynić naprawdę szczęśliwym. Ludzie szukają szczęścia w różnych rzeczach. Ja też szukałem, ale tam nie znajdowałem prawdziwego szczęścia. To szczęście, które świat daje, to jest ulotne. Te doczesne rzeczy, one Ci nie mogą dać szczęścia. Zauważyliście? Ludzie biegają za różnymi rzeczami, a kiedy to osiągną, okazuje się, że to nie daje im szczęścia. Ja może krótko tylko powiem o moim, jak ja znalazłem Jezusa. Kiedy byłem młodym dzieciaczkiem, byłem wychowany w rodzinie katolickiej, byłem ministrantem, chciałem być księdzem. Bardzo mnie to interesowało, wiecie, już od dziecka. Ale kiedy dorastałem, modliłem się do obrazów, do tych wszystkich świętych, to nic nie dawało. Moja rodzina nie była patologiczna, była religijna, ale oni od rana do wieczora pracowali, a nas tak naprawdę wychowywała ulica. I wszyscy trzej staliśmy się przestępcami, alkoholikami. I wiecie, to jest tragedia, kiedy rodzice nie mają czasu dla dzieci. To na pewno ich wychowa ulica. Szatan się o to zatroszczy, żeby ich zawładnąć. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy szatan ma dostęp przez komputery, przez telefony. Kiedy ja jadę w Warszawie w metrze, to widzę ludzi powieszanych, młodzież zwłaszcza, wiecie, w telefonach, tak jakby byli niewolnikami tych rzeczy. Za moich czasów tego nie było. Ale wiecie, później zauważyłem, że tylko takie było moje spojrzenie jako dzieciaka, że silni w tym świecie funkcjonują. Zacząłem boksować, a że byłem agresywny od dziecka. Odkąd sięgnę pamięcią, od przedszkola, szkoły, później więzienia, zawsze się biłem, zawsze byłem agresywny. Nie umiałem się z nikim pogodzić. I wiecie, skończyło się tak, że mając 18 lat wylądowałem w więzieniu, to mnie nic nie nauczyło. Szedłem jeszcze bardziej, ukresowałem. Już wtedy stawałem się alkoholikiem. Popijałem sobie dosyć często, wiecie, libację. kiedyś były tak zwane prywatki, nie było takich, wiecie, imprez jak dzisiaj, możliwości, ale później następny wyrok. I wiecie, kiedy siedziałem podczas tego drugiego wyroku, zdarzyło się pewne wydarzenie w moim życiu. Był człowiek, ja siedziałem wtedy w Stargardzie Szczecińskim, ja pochodzę z Oświęcimia, z Warszawy, mam żonę, dlatego teraz mieszkam w Warszawie. I wiecie, nikt mnie nie znał tam. I był człowiek na celi, który powiedział, będziemy wyrwać duchy. Myśmy się z niego śmiali. Jakie tam duchy? A mi spokojnie pokażę. Nie będę wam mówił, jak to się robi, bo to jest okultyzm, to jest bardzo niebezpieczne rzeczy. Dzisiaj jest bardzo modny. Wiecie, okultyzm, czary, te wszystkie. I można bardzo łatwo w to wejść. Wszędzie, gdzie wejdziecie do kiosku, wszędzie kupicie na ten temat artykuły. No, w komputerach to jest. Diabeł działa dzisiaj z całą mocą, dlatego że on ma już niewiele czasu. Ja wtedy jeszcze sobie nie uzmysławiałem, że dookoła nas jest życie duchowe. Wierzyłem w Boga, ale tam naprawdę nie ufałem Bogu. Nie miałem z nim żadnej relacji. I wiecie, nikt nie wiedział o moim życiu, nikt nie wiedział, jak zginął mój wujek, to mi wszystko tam pokazało. Ja byłem przerażony. Wiecie, przeraziłem się tam i powiedziałem, no nie, jest jakiś świat duchowy, który wszystko o mnie wie, a ja o nim nic nie wiem. I mówię, odłączę się od tego mojego towarzystwa, ożenię się, pójdę normalnie do pracy. Ja zawsze mówię, do pracy to jest dwójki ciągnik, ale nie straszę, miałem lewe ręce do pracy. Później mi Bóg odkręcił te ręce. Wiecie, ale i tak się stało. Po 3 miesiącach miałem żonę, zakochanyłem się. Ona była z wioski, tam koło Święcimia. Ja byłem dla niej pierwszym chłopakiem. I wszystko było dobrze, dopóki płonęła w nas jeszcze ta miłość. Ale ja wtedy nie byłem nawet gotowy na małżeństwo. Nie wiedziałem, że miłość trzeba pielęgnować. Że jeśli tylko jedna strona miłuje, a druga nie, to ta miłość szybko wygaśnie. Moja żona walczyła o to małżeństwo. Dopóki byłem zakochany, po raz pierwszy uczciwie pracowałem na kopalni. Wiecie, później miałem syna. Właściwie niczego mi nie brakowało. Separowałem się od towarzystwa. To było 3-4 lata. Ale kiedy ta miłość prysnęła, to uczucie minęło. Wiecie, jak to w małżeństwie. Zadawałem sobie, pamiętam tą noc, kiedy siedziałem w toalecie. Wiecie, dziwne miejsce. I sobie skojarzę, jakie życie ma sens? Życie to jest tylko trud i znój, są chwile rozkoszy, a reszta to jest charuwa. Nie, ja tak nie dam rady. No i oczywiście zaczął się alkohol, libacje, zdrady. Wiecie, żona walczyła jeszcze, bo syn też błagali mnie, ale już nie byli w stanie mnie zatrzymać. Knajpy, awantury, bójki, złodziejstwa, wiecie, i następne wyroki. I żeby to skrócić, mają 38 lat, kiedy siedziałem ostatni raz w zakładzie karnym, byłem więziennym fryzjerem, do zakładu karnego, kiedy komuna w Polsce upadła, weszli chrześcijanie, ale nie religijni, tak jak ja kiedyś byłem religijny, tylko weszli chrześcijanie, którzy mieli miłość i radość. Wiecie, ja na to spotkanie tam wcale nie poszedłem szukać Boga. Ja, będąc więziennym fryzjerem, wiecie, 10 lat kryminału za sobą, chciałem mordować ludzi, nienawidziłem ludzi, bo miałem zniszczone życie, nie miałem do kogo wracać. Jedna matka mnie tylko kochała, wszystko, cała rodzina się oddaliła. Koledzy nie chcieli ze mną pić, bo byłem szalony, chodziłem z nożem, przebiłem człowieka, chciałem go zabić, ale dziękuję Bogu, że to się mi nie udało, że on przeżył pod kopówkami. I wiecie, i wtedy też interesowała się mną mafia międzynarodowa, taki siedział mafiozo. On już wtedy w 1988 roku miał 1,5 miliarda zarzut. Wyobraźcie sobie, w 1988 roku miał 1,5 miliarda. Kto starszy jest, to wie, jakie to były pieniądze. Siedział tylko 3 miesiące i mówi, starszy, nie podejmuj pracy, przyjdź do mojej ochrony, będziesz tak pływał. Tylko że ja już wiedziałem, że w mafii to jest kierunek w jedną stronę. Albo zginę, ktoś mnie zabije, albo ja zginę w więzieniu. To jest takie życie, wiecie, jak gończy pies, ciągle jesteś wystraszony, musisz patrzeć, czy cię ktoś nie zaskoczy. Ale miałem tą łaskę od Boga, że spojrzałem, że z świetlicy wychodzą złodzieje i mają jakieś paczki. Przepraszam, mówię złodzieje, bo ten język jest taki więzienny, tam jeden na drugiego mówi złodziej. I wiecie, wy skąd to macie? A tu przychodzą chrześcijanie, przynoszą. O, to trzeba tam iść. I wiecie, moje nastawienie było takie, a pójdę, napiję się kawy, zjem jakieś ciasto, może dowiem się jakiś adres, to jego wrobię. Wiecie, tak myśli złodziej. To było myślenie złodzieja. I wiecie, kiedy tam poszedłem, zaczęli śpiewać, no jak tu byłby, uwielbiali, jak patrzę, mówię, co to za dziwaki, mówię, gdzie ja trafiłem? Ale mówię, nic, wytrzymam, muszę się napić kawy i ten czas to wiedzieć. I zacząłem słuchać później śladów, tak jak ja wam dzisiaj mówię. Oni mówili, że byli narkomanami, alkoholikami, ale kiedy uwierzyli w Jezusa, zaprosili Go do serca, to On nie tylko ich uwolnił, ale pomógł im poodnawiać to życie i dzisiaj mają rodzinę, są szczęśliwi. Ja tak słuchałem. I wiecie, kiedy później, jak kończyło się to spotkanie, moi koledzy rzucali się na te paczki, ja też po to tam poszedłem. A ja stałem, patrzyłem tak na nich i mówię, jak oni się zachowują. Kiedy poszedłem pod celę, wiecie, nie mogłem spać trzy noce. Byłem więziennym fryzjerem, wtedy się jeszcze goliło brzytwami, miałem dwa oddziały pod sobą. Biegałem na barierze, miałem dobry barier, wiecie, każdy recydywista więzienny ma dobry barier. Ale to jest głupi barier. Wiecie, oni myślą, że są mądrzy, ale to jest głupia mądrość. Ja też myślałem, że jestem mądrzejszy od wszystkich, a wylądowałem na samym dnie. I wtedy jeszcze coś tam usłyszałem bardzo ważnego. Po raz pierwszy usłyszałem, że Bóg jest duchem. I że On jest wszędzie obecny. I że ja nie potrzebuję się modlić do jakichś pośredników. Że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. I wiecie, to zrewolucjonizowało całe moje myślenie. Ja zawsze wiedziałem, że jest Bóg, ale byłem zły na Niego, że nie odpowiada na moje modlitwy. Siedzi sobie tam w niebie, nie interesuje się mną. Wiecie, takie miałem pojęcie o Bogu. Bo jeżeli klepiesz te witanie modlitwy, wiecie, do obrazu, a obraz o Ciebie ani razu, no to co, to będziesz chodził do... Nie! Dlatego tak wielu ludzi odchodzi dziś od religii, od Boga, wiecie, do świata. Bo szukają przeżyć, szukają wrażeń. Nie wiedzą, że w Jezusie to jest największy haj. Ja chodzę na haju od 28 lat. Odkąd zostałem napełniony Duchem Świętym, mam ciągle haj. Nie potrzebuję się dowartościowywać, wiecie, alkoholem, narkotykami, które zabijają, dają chwilową rozkosz, a później zabijają. Kiedy jesteś napełniony Duchem Bożym, masz Bożą miłość, wchodzisz ciągle na haju. I wiecie, kiedyś grałem takiego bohatera, cwaniaka, ale bałem się śmierci. Dlatego, że mając 12 lat, topiłem się, też mi tam zaprowadzili na staw. Ja nie znałem stawów, nie wiedziałem, że stawy mają jakieś tam rowy takie. I udawałem przed kolegami, że umie pływać. Wiecie, jedną nogą się podpierałem, a drugą. I wpadłem do tego rowu tam i pamiętam, że wyskakiwałem, a stawy mają takie muł, takie nietwarde, tylko muł. I parę razy udało mi się wyskoczyć, złapać powietrze, a później nagle film mi urwał, nawet nie wiedziałem, że jestem pod wodą. Siedzę w kinie. Siedzę w kinie, oglądam mamę, tatę, braci i siebie. Wierzę, że to było wyjście z ciała, bo nawet nie wiem, jak mnie odratowano. Nie wiem, że ile litrów wody tam mi później mówili, że mnie wylatywały. I do dziś pamiętam dokładnie to i zastanawiam się, że ja już tam później bólu nie czułem. W tym momencie, kiedy urwał się ten film i siedzę w kinie, ja w ogóle nie czułem bólu. Nawet nie wiedziałem, że jestem pod wodą. Wiecie? I to też było takie zdarzenie, które mi zawsze uzmysławiało, bo bałem się śmierci. I wiecie, później, kiedy było wezwanie, kto chce oddać życie Jezusowi, bo ja zacząłem chodzić na te spotkania. Już nie po to, żeby się napić kawy, czy zjeść ciasto. To też tam było. A chciałem poznać więcej tego Jezusa. I pamiętam, jak któregoś dnia zawołałem: Jezu, jeżeli to jest prawda, co oni mówią. Boże, jeśli to jest prawda, ja mam rozbite życie, jestem alkoholikiem, ja nie jestem w stanie już poukładać mojego życia. Ja oprócz asfaltu piłem wszystko. Denatura, jak były lepsze czasy, to koniaki się piło, ale były momenty, że fikoły, wszystko szło i wiecie, to jest straszne. Kto był alkoholikiem, to wie, co to jest. Chcę przestrzegać młodzież, nie dajcie się złapać. Nie dajcie się złapać, wiecie, na narkotyki, czy coś. To jest dzisiaj modne. Wielu ludzi, jestem też jeszcze dorywczo, wychowawcą na ośrodku dla osób uzależnionych. Przez 4 lata pracowałem tam i widziałem, jak wielu młodych ludzi przychodziło do ośrodka obdartych z człowieczeństwa. Przychodzili brudni, śmierdzący z dołu. i chcieli się ratować. I ci, którzy byli szczerzy, wielu z nich udało się uratować, Bóg ich odnowił. Dlatego, że Bóg ze szczerym postępuje szczerze, a z przewrotnym postępuje przewrotnie. Tak mówi Biblia. I ja to widziałem nieraz w życiu. I wiecie, i kiedy oddałem życie Jezusowi, zaprosiłem go do serca, było wezwanie, w tym dniu nic się nie wydarzyło. Poszedłem na czele, ale rano, kiedy się obudziłem, taki radosny, wow, jakbym się na nowo narodził. Ja nawet nie wiedziałem, że to było narodzenie ze Słowa Bożego. Zobaczyłem przez klaty, mówię, jaki świat jest piękny. 38 lat chodziłem zamroczony, żyłem tylko dla swoich rząd, porządliwości. Świat jest taki, zacząłem czytać Słowo Boże, nie mogłem się oderwać od Słowa Bożego. I Bóg zaczął do mnie mówić. Wiecie, pierwszy raz, kiedy usłyszałem taki wyraźny Boży głos, pamiętam, jak powiedziałem Bogu, Panie, jestem alkoholikiem. Ja nie potrafię żyć bez alkoholu. Wyjdę z kryminału, się zapiję. Zawsze tak było. I wiecie, ja o tej modlitwie zapomniałem. 2 czy 3 dni później, tego nie pamiętam dokładnie, kupiłem sobie flaszeczkę wódki i od klawiszu oni mi przynosili, ja ich szczególnie goliłem. I wiecie, ja tak wódkę lubiłem, że jak odkręcałeś butelkę, poczułem zapach, to ja bym ją z butelką zjadł, ten alkoholowy. A wtedy poczułem taki odór, smród. Nie wiedziałem, co się dzieje. I powiedziałem do kolegi, nie dam rady pić. Nie śledzi mu, jutro wypijemy. Zakręcił butelkę, schował, wiecie. Na drugi dzień rano, kiedy wszyscy złodzieje jeszcze spali, to była taka wiosna, taka szarówka, czułem wyraźnie, jak ktoś mnie dotknął. I kiedy się obudziłem, nikogo nie było, wszyscy spali. Wiecie, i przed oczami mam taki obraz, tą butelkę taką dużą i taki wstęp poczułem i po raz pierwszy usłyszałem cichy głos Ducha Bożego. Chyba Boga o coś prosiłeś. I wtedy przypomniałem sobie, że 2 czy 3 dni temu mówiłem Bogu, że jestem alkoholikiem. I wiedziałem, że Jezus mnie uwolnił od alkoholu. I wiecie, ja tam płakałem jak dziecko. Kryminalista, 38-letni kryminalista, wiecie, że Bóg odpowiedział na moją modlitwę, na taką prostą modlitwę. Kiedyś wałkowałem te litanie i nic nie działało, a tu nagle Bóg odpowiedział. I wiecie, to był pierwszy cud, ale miałem problem. No jak ja teraz powiem koledze, że Jezus mnie uwolnił? Ja się wstydziłem jeszcze, w więzieniu trzeba grać twardziela, wiecie, tam słaby ginie. No jak tu mu powiedzieć? Mówię, kurczę, żeby mnie nie wolał. Ale wiecie, wymyśliłem sobie coś takiego, powiem mu tak niewyraźnie. On nie musi słyszeć, Bóg będzie wiedział, o co chodzi. I wiecie, on tam mnie woła i idziemy tam pić tą wódkę. Ja wiedziałem, że nie będę pił. I przychodzimy na to miejsce, ja mówię, wiesz co, Marek? A on mówi, co znowu? Nie będę pił, bo... Słyszeliście, co powiedziałem? Ja tak powiedziałem jemu. A on stał tak, jak tutaj Andrzejek. On nagle zrobił mi, co ci Jezus zrobił? A ja mówię, uwolnij mnie, nie muszę pić, o nie? I wtedy wypełniła mnie taka radość. I on mi powiedział tak, jak się obawiałem. Mówi, tyś już zgłupiał, mówił u tych chrześcijan. A mnie może zgłupiałem, ale nie muszę pić. A ty jesteś mądry, pij. A wiecie, w więzieniu wódka trochę kosztuje. Wiecie, i to był pierwszy taki niesamowity cud. Pomijając oczywiście nowonarodzenie. Bo narodziłem się też ze Słowa, to też to był taki cud, kiedy zobaczyłem wszystko nowymi oczyma. Stałem się nowym człowiekiem, innym człowiekiem. I wiecie, później chodziłem po kryminałach, po celach i wszystkim głosiłem o Jezusie. Dziwiłem się, że większość drwi, pili, śmieją się. Ale na każdej celi był jeden czy dwóch, który mówił, daj spokój z tymi głupolami. Mów nam o Jezusie, o tym żywym Bogu. Wiecie, jest wielu ludzi spragnionych Boga. Mnóstwo, tłumy idą tą aż szeroką autostradą na śmierć. Nie chcą słyszeć nawet od Boga. Nie chcą się zbliżyć do światłości, bo nie chcą się zmieniać. Ale Bóg ma moc skruszyć każdego grzesznika. I wiecie, po raz pierwszy bałem się wyjść z więzienia. Miałem same, wiecie, dyscyplinarne zwolnienia, 10 lat kryminału za sobą i zdrowie zniszczone. Jak ja będę pracował, jeszcze lewe ręce do roboty, ja byłem złodziejem, jeździłem kradłem. Jak ja będę żył? Wiecie, jeszcze mało znałem Boga. I to jest... To jest nienormalne, że kryminalista boi się wyjść z więzienia. Każdy złodziej marzy o amnestii, o dekrecie. Oni marzą, to jest choroba. A ja się bałem wyjść z więzienia. Bo już wiedziałem, że nie mogę kraść. Bo Bóg wszystko wie. On zna każdą moją myśl. Ja już go doświadczałem. Ja już miałem przeżycia z nim, wiecie, ale bałem się, wiecie, bo to strach. Szatan zawsze cię będzie straszył. Strach jest przeciwieństwem wiary. Jeśli Bóg ci coś będzie mówił i ty masz do wykonania, bądź przygotowany, że szatan cię będzie straszył. Ale on nie może ci nic zrobić. Kiedy zaufasz i pójdziesz, to Bóg cię ochroni i doświadczysz cudu. Tak jak ja przez te 30 lat z łaski Bożej mogę doświadczać. I to, że dzisiaj jestem najszczęśliwszym człowiekiem, to jest prawda. Wiecie, nie mam wielkich bogactw. Jestem na emeryturze, moja żona też na emeryturze. Mamy poukładane życie, mamy dzieci, wnuki. Ale ja to szanuję i dziękuję jestem Bogu za to. Ale najbardziej to sobie cenię to pokój Boży. Ten chary. Miłość. Wolność to tak naprawdę miłość. Boża miłość. Ja nigdy bym nie potrafił przebaczyć wrogowi czy kogokolwiek. Ja byłem bardzo mściwy, zawzięty. Ale kiedy Bóg cię kruszy i zmienia ci serce, to jest ta zmiana natury. On daje ci nowe serce. Daje ci swojego ducha. I on daje ci moc. I ten, który jest we mnie, jest mocniejszy niż ten, który jest na świecie. Ludzie bez Ducha Bożego są takimi kukiełkami, pajacami dla diabła. On im daje różne używki, jednych pracowników, jednych alkohol, jeden seks, jeden tego. Zniewala ich, związuje i później ich zabija. Na śmietnikach lądują, czyta. Widzimy dzisiaj tyle bezdomnych. I wiecie, żeby tak skrócić, kiedy miałem wychodzić, Bóg posłał takiego człowieka, który mówi, starszy w nic się nie był. Teraz masz Boga w sercu, będziesz widział cuda. Wiecie, kiedy Bóg daje moc? Słabemu, bezsilnemu daje moc obfitości. Nie moc zrobi. Jak jesteś mocny, to poczekaj. Bóg powiedział, czeka, aż się życie skruszy. I wiecie, ja widziałem wiele cudów. Przede wszystkim to, że kiedy wyszedłem, to był maj 91 roku, były niesamowite upały. Wiecie, ja błagałem Boga o pracę na kopalni, bo tam były bardzo dobre zarobki, oświęcim to wokół są kopalnie. Ja byłem spawaczem i chciałem pracować na kopalni. Ale wszędzie, gdzie zobaczyli moje papiery, aut. Dziękujemy, dziękujemy. Na sposób ludzki nie miałem żadnych szans. I pamiętam, Bóg dawał mi takie dorywcze roboty, wiecie, przy budowach, przy czyszczeniu rowu melioracyjnych, gdzie ja bym kiedyś takie roboty się podjął. A wiecie, ja się cieszyłem jak głupi, że mogę zarobić parę groszy, że nie muszę iść krakać. I wołałem do Boga, bo się zima zbliżała, mówię, Boże, daj mi pracę, ja już nie chcę krakać, ja chcę pracować. Wiecie, i Bóg przetestował mnie, czy tak naprawdę go kocha, czy tak naprawdę chce iść za mną. Przyjechał człowiek z więzienia, który znał mnie, on mnie szukał, już parę razy się rozmijaliśmy, i on mi proponuje skok. Staruszek mieszka pod lasem, ma 15 kilo złota, dolary. Jeszcze był były komunista. No to była pierwsza ofiara dla mnie, gdyby nie Jezus. Wiecie, gdyby nie Jezus w moim sercu. Ale ja już wiedziałem, że może gdyby to nie była, wiecie, mokra robota, to nie wiem, czy bym się nie skusił. Bo sytuacja była dramatyczna. Koniec sierpnia, nigdzie nie dostaję pracy, a diabeł, wiecie, daje takie myśli. No i co ci Jezus pomógł? Jesteś goły, nic nie ma. Moje mieszkanie było meliną, ja tam wyrzuciłem całą ferajnę, ale tam było wszystko, wiecie, zniszczone. Ja już nie chciałem od mamy brać pieniędzy. Kiedyś to bym wyciągnął od niej ostatni grosz. Nie patrzyłem, czy miałem na jedzenie, czy nie. A wiecie, i błagałem Boga na kolana. Po tych dorywczych pracach brałem Biblię, szedłem tam nad wodę i płakałem i modliłem się. Boże, daj mi pracę. I kiedy odprawiłem tego człowieka, tego przestępcę, powiedziałem, nie piszę się na to. Zaprowadziłem go do takich kolesiów, dzisiaj bym tak nie zrobił. Wiecie, i kiedy czytałem Biblię, niedługo to potem było, nie wiem ile to trwało, parę dni. Czytam Biblię i słyszę taki głos. Pan jest pasterzem twoim, niczego ci nie zabraknie. Ja pamiętam, jak do Boga mówię, jak mi nie braknie. Proszę cię, błagam, a ty mówisz, że mi nie braknie. Jakby ktoś z boku zobaczył, to będzie czubek, no coś mu odbiło. Wiecie, a Bóg tylko, Pan jest pasterzem. Kilka razy Duch Święty do mnie przemówił, że Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I kiedy przyszedłem do domu, mama spała, ja leżałem przed Bogiem na twarz, pamiętam, płakałem, bo modliłem się i mówię, co ja mam robić? Wszędzie byłem, nigdzie mnie nie chcą przyjąć. I słyszę taki głos. czy byłeś na kopalni Wesoła? I chciał taki kolega, który jeszcze do dziś żyje, cała ferajna, z którą ja rządziłem, piłem, dziewczyny, chłopaki, wszystko poginęło. Dwóch jeszcze znam, co żyją. To on mnie denerwował, wiecie, bo on cały czas w nim starszy, tam na kopalni Wesoła potrzebują spawaczy. A to było 50 km od Oświęcimia, wiecie. No dobra, pojadę tam. Ale on był taki natręty, mówił, byłeś tam, kiedy mnie spotkał. Nie byłem, daj mi spokój. Wiecie, kiedy tam Bóg do mnie potrzebuje, czy byłeś na kopalni Wesoła? Ja mówię, kurczę, przecież ten mi bombardował tyle razy o tej kopalni. Ja nie przypuszczałem, że Bóg przez niewierzącego może mówić do wierzącej osoby. I wiecie, spakowałem rzeczy, pojechałem na kopalnię, tam pytam się, czy potrzebujecie spawaczy. Tak, jakim pan jest spawacz? Elektrycznym, gazowym. Super, dawaj pan papiery. Wiecie, oni potrzebowali naprawdę spawacza. Tak. A ona, kiedy zaglądała w te papiery, zawsze było dobrze, dopóki papieru mój nie czytał. Czyta te papiery, robi się buraczkowa i tak patrzy na mnie i panie kurczę, pan nie wygląda na takiego gagatka. Co ja miałem powiedzieć? Mówię, panie, to przeszłość. Teraz z Bogiem chcę zmienić swoje życie. A ona mi wie pan co? Ja nie mogę pana przyjąć, ale postawię pana na komisję. Niech pan przyjedzie za tydzień czasu. A na kopalni było tak, że jak miałeś coś nie tak w papierach, to tylko komisja mogła zadecydować. Jak myślicie, przyjęli mnie czy nie? Jak Bóg ci mówi i jak Bóg do ciebie przemawia, nie ma takiej opcji na ziemi, żeby ktokolwiek to zmienił. Jeśli Bóg, to wszystko się dzieje na Słowo Boże, rema. Kiedy Bóg do ciebie, tu są wspaniałe obietnice, ale kiedy nie słyszysz tych obietnic w sercu, to się nie dzieje. Bóg odpowiada na wierzące serca. Musisz go błagać. Ja każdej obietnicy się trzymałem i mówię, nie puszczę cię, panie, jak dałeś mi łaskę wiary, to teraz daj mi wolę. I wiecie, i przyszedłem po tygodniu czasu, tak, jest pan przyjęty na okres próby. Ja pamiętam, jak dziś szedłem od tej kopalni, dwa przystanki tam, płakałem, uwielbiałem Boga. Nie wiem, jak ludzie na mnie patrzyli, bo ja w ogóle na ludzi nie zwracałem. Wiecie, płakałem z radości, uwielbiałem Boga. Przyszły pierwsze święta, a ja byłem ubrany od stóp do głów, bo na kopalni były bardzo dobre zarobki. I po raz pierwszy mojej rodzinie mogłem mówić o żywym Jezusie. Nie o kukiełka, nie o tradycja, a później w serce dalej takie same, wiecie. Ale o Jezusie, który przyszedł, później zmarł, zmartwychwstał i jest wszechpotężny, wszechmogący. Mówię, i on żyje w moim sercu. I to on sprawił, że... I moja rodzina mnie obserwowała, wiecie, mój brat. Zatwardziały katolik, ale alkoholik, pięcioro dzieci, jak pił, to dzieci od nami uciekał. I kiedyś mu powiedziałem, bo pomagałem jego dzieciom, a Bóg pokazał mi, że przeszkadzasz mi go zewangelizować. Bo on przepija swoje pieniądze, a ty mu swoje daj. I powiedziałem mu, stop, jeśli jesteś taki mądry i mówisz, że masz Boga, to jeśli dostaniesz tych pieniędzy. O, jakim ty jesteś chrześcijanin? A no taki. Ja mam Boga, który się o mnie troszczy. I nie muszę przepijać pieniędzy nikt. I wiecie, a on tak jeszcze trwał, powiedziałem mu wtedy, jeżeli jesteś głupcem, chcesz ginąć, to gin. Ale będziesz umierał, to nie woj do Marii, do papieża, on ci nic nie pomogło. Woj do Jezusa. Wiecie, parę miesięcy minęło, jak on dostał zawał na dole, to on już później mówił. I Duch Święty mu przypomniał moje słowa. On myślał, że umiera. I tylko zawołał do Boga, Boże, jeszcze nie jestem gotów. I wywieźli go do szpitala. Jego żona, moja szwagierka, przyjechała. Józef umiera, ja mówię, chwała Bogu. Jak to chwała Bogu? No, mówi, że jesteś chrześcijanką, a śmierć dla chrześcijanina jest zyskiem. Tak patrzy na mnie, wiecie, i później mówi, trzeba jechać do Józefa. Ja mówię, ja w niedzielę, a jak umrze, no to chwała Bogu. Wiecie, i kiedy pojechałem do niego, później w niedzielę, mówię, co Józiu? Już nie cwaniakował. Jak mu śmierć oczyta, tak uśpi, módl się za mną, ale teraz ty się będziesz młody. Dziś już 19 lat nie pije. Nawrócony, jego dzieci się ponawracają. Nie wszystkie, jeszcze jeden tam trwa w alkoholizmie, ale ja wierzę, że cały mój dom będzie zbawiony. A tak mówi obietnica Boża. I wiecie, żeby to skrócić już, po 2 latach Bóg powołał mnie do służby, do więzienia. Ja pragnąłem, wołałem, Boże, gdzie ja mam Tobie służyć? Tydzień czasu nie dawałem Bogu spokoju. Gdzie ja mam Tobie służyć? I Bóg przysłał takiego brata, który mi głosił w więzieniu. Specjalnie mój przyjechałem dla ciebie, żeby ci powiedział, że masz iść do więzienia. Ja myślałem, że tej łapki tam wyskoczę. Pastor mówił kazanie, a ja na cały głos, chwała Jezusowi, ja tak patrzę, co się dzieje. I wiecie, później Bóg jeszcze potwierdził mi przez osobę, którą nie znam, bo pastorowa mi powiedziała, żebym tak jak Gedeon postawił runą. Ale Bóg to potwierdził, wiecie, już od ponad 25 lat jestem kapelanem więziennym. Dziękuję Bogu, że wielu ludziom, wielu więźniów się ponawracało, ich życie zostało zmienione. I chodziłem też do szkół bardzo długo, bo taki czas, gdzie brat taki był nauczycielem, był taki program antyalkoholowy i on mnie poprosił, Stasiek, czy poszedłbyś do szkoły podzielić się świadectwem? Ja mówię, pewno, tam gdzie jest możliwość, gdzie są drzwi otwarte, mogę iść i głosić. I wiecie, jak ja tam powiedziałem świadectwo na tej świetlicy, zaczęło się. Młodzież była tak spragniona Boga. Wiecie, oni błagali nauczycieli, żeby mi mówił po wszystkich klasach. Kiedy skończyło się jedno liceum, tam już się gdzieś rozniosło do drugiego, do trzeciego. Ja mówię, nie ogarniam, nie daję rady. Wiecie, kiedy Bóg otwiera ci drzwi, to jest niesamowite. Ale widziałem, jak młodzież jest spragniona Boga. Oni są faszerowani religiami, które nic nie daje i później uciekają do ludzi, bo chcą doświadczyć jakichś, wiecie, myślą, że od rzeczywistości da się uciec. Chcą trochę haju, ale od rzeczywistości nie uciekniesz. Ona grzech cię zawsze dogoni. I wiecie, żeby tak skrócić, po 7 latach Bóg dał mi żonę. Kiedy ja wyszedłem z więzienia, patrzyłem na siostrę, którą sobie tu wybrać, owieczkę, a Bóg do mnie mówi, chcę, żebyś pozostał w tym stanie, w którym zostałeś zbawiony. A my co? Jak, Boże? Przecież nie dam rady. Ja nie dam rady żyć bez kobiety. A on mi miał żonę, chcę, żebyś pozostał w tym stanie, w którym zostałeś zbawiony. I wtedy wydawało mi się, że Bóg mnie krzywdzi. No jak ja wytrzymam, może? No nie wiem, mama, ale niech się dzieje Twoja wola. I wiecie, co Bóg zabrał mi pożądliwości do kobiety. Byłem jak ten euro. Mówię, kobiety, siostry przyjeżdżają do zboru, namawiają mnie do małżeństwa, a byłem w ogóle nie zainteresowany. Wiecie, wtedy nie wiedziałem, dlaczego Bóg to uczynił. Żadna kobieta by wtedy ze mną nie wytrzymała. Ja miałem tak paskudny charakter, to że Bóg zmienił moje serce, to jest jedno, ale charakter trzeba zmieniać latami. To nie jest tak, że wiecie, jakie miałem? 40 lat żyłem w świecie, to jakie miałem nawyki? Diabelskie. Ja byłem synem buntu i to wiecie. Nie takim mamisynkiem, ale takim wiecie, z buntownikiem. I Bóg 7 lat nade mną pracował, zanim dał mi żonę. 3 lata byłem z moją żoną w jednej służbie, ja nie wiedziałem, że ona będzie moją żoną. I kiedy Bóg później dał mi znowu pragnienia, zacząłem patrzeć na siostry i mówię, o, znowu grzeszę, myślę w sposób tego, znowu pragnę żony, kobiety. I mówię, Panie, albo to zabierz ode mnie, albo daj mi żonę, bo grzeszę. A Bóg mówi, teraz mam dla Ciebie żonę. I popatrz, gdybym Ci wtedy dał żonę. Ani nie miałeś mieszkania wyremontowanego, ani nie byłeś uwolniony, bo byłem jeszcze w różnych nalogach. I wiecie, ani żadnej perspektywy pracy jeszcze wtedy, kiedy ja szukałem żony. I wielu tak patrzy dzisiaj w zborach, później są rozwody. Biorą dlatego, że tylko cieleśnie na siebie patrzą. Nie szukają, żeby to Bóg dał Ci żonę. To Bóg dał mi żonę. Ja jestem wdzięczny za nią. I wiecie, kiedy mi ją dawał, wiecie, co mi powiedział? Nigdy jej nie zostawiam. Ja wtedy się dziwiłem, bo byłem zakochany. Ale przyszedł kryzys w naszym małżeństwie i chciałem uciekać. Chciałem uciekać do Niemiec, już tam miałem drzwi otwarte. Ale Bóg dał mi tylko jedno słowo. Nigdy jej nie zostawiam. Musiałem moją pychę pojechać do Warszawy. A ona wtedy bardzo, bardzo mnie potrzebowała. Przechodziła klimakterium, jak kobiety nie kończą. I to bardzo trudno. I dziękuję Bogu, że wiecie, że on kłyszy pyszny, że Bóg się pysznym przeciwstawia, tylko pokornym łaskę daje. Dzisiaj nie gram cwaniaka, nie orkestruję, wiecie, ale nie boję się śmierci. To jest wielka różnica. Uczę się od Jezusa pokory, cichości, kochać ludzi. Brzydzę się grzechem. Wiecie, to jest niesamowite. Brzydzę się tym, bez czego kiedyś nie mogłem żyć. Czy to jest normalne? To jest nienormalne się. Kiedyś mówiłem, jakbym nie mógł pić, balić, bić się, to po co żyć? Ale to zabija ludzi. A dzisiaj się tym brzydzę, ale kocham ludzi. Wiecie? I to jest wielka różnica, że mogę ludziom odpuszczać, błogosławić. Wiele razy, kiedy głosiłem Ewangelię, pluli tam, krzyczeli, a ich błogosławiłem. Moje Boże, jak też kiedyś taki byłem, jeszcze gorszy od nich. Znaczy dzisiaj patrzę ze współczuciem na ludzi. I tak jak mówiłem, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, nie ma szczęśliwszych ludzi. I tak naprawdę, słuchajcie, młodzi, każdy z was, tak naprawdę szczęśliwym możecie uczynić tylko Jezus. Nie będziesz szczęśliwy bez Boga. Te doraźne rzeczy, starsi ludzie, starsi bracia wiedzą o tym, że te doczesne pogonie za tymi porządliwościami wcale nie dają trwałego szczęścia. To jest wszystko ulotne. One ci na chwilę dadzą, bo grzech daje radość chwilową, ale później cię wiąże, zabija. Tak działa szatan. Wiecie, teraz przejdę do słowa króciutko, żeby nie przedłużać. Ja chcę mówić o duchowej walce, która się toczy. Wielu chrześcijan nie zdaje sobie, młodych zwłaszcza, sprawy. Ja też jak zaczynałem iść za Bogiem, nie zdawałem sobie sprawy, że toczy się bój i to na śmierć i życie. Wiecie, w duchowej rzeczywistości, kiedy nie jesteś wierzący, nie masz pojęcia o rzeczywistości duchowej. Ale dzisiaj, zobaczcie, co jest modne, coraz bardziej modne dla młodzieży. Okultyzm, czary, jakieś tam, wiecie, spirytyzmy i wszystko. I praktykują, wielu ludzi w to wchodzi. Nie wiedziałem, nie zdałem sobie sprawy, że otwierają drzwi diabłu do przekleństwa. I ja pamiętam, że tak jak wam mówiłem, zawsze lubiłem się bić. Zawsze lubiłem walczyć. I Bóg tego nie zmienia. Nieraz nie zmienia tych trzech charakterów, które mam. Bo to jest taka cecha, którą Bóg dzisiaj używa w moim życiu. Tylko mnie przekierunkował. Dzisiaj nie walczę z czarem i krwią, ale z mocami ciemności. I chciałem przeczytać ten fragment Efezjan, listu do Efezjan 6 rozdziału. A w końcu, bracia moi, umocniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Posłuchajcie teraz. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się i mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Wiecie, w powietrzu diabeł został z nieba strącony, ale na powietrzu w okręgach niebieskich są demony, które zacieniają ludziom umysły. Dlaczego im nie świeci Ewangelia, światłość Ewangelii? Bo to demoni im zasłaniają. Wiecie, kiedyś 3 lata po moim nawróceniu byłem z pastorem moim z Oświęcimia pierwszym w Bieszczadach, bo on stamtąd pochodził. Tam było jakieś przebudzenie, cała wioska była wierząca. Wiecie, tam chrzty odbywali, taka rzeczka płynie, oni ją zastawiali, tam robili, tam się chrzcili. Ale później, kiedy ci ewangeliści się porozjeżdżali, niektórzy bracia i siostry byli nieposłuszni Bogu, pobrali sobie niewierzących za żony, za mężów. I wiecie, kiedy ten pastor ze mną i z tym drugim bratem poszliśmy ich odwiedzać, oni strasznie cierpieli. Na początku myśleli, że miłość, są zakochani, że będzie tak cudownie. A to była ogień i woda, tego się nie da połączyć. Ja dziękuję Bogu za Andrzejka i jego żonę. Znaczy, wiecie, kiedyś pamiętam, jak z jego żoną rozmawiałem i mówiliśmy, jeszcze Andrzej był w świecie i pamiętasz, jak cię zachęcałem, że się mówił, nie ma żadnych rzeczy niemożliwych dla Boga. I było to łatwo, kiedy w Bielicach miałem przywilej spotkać Andrzejka i na samym końcu naszej drogi dowiedziałem się, że to przecież z jego żoną modliłem się Andrzeja. Wow! I chwała Bogu, Bóg jest zainteresowany, żeby łączyć. I to jest dla mnie wielką radością, kiedy mogę widzieć złączone małżeństwa. Szatan chce rozbijać. Wiecie, kiedy słyszałem, jak właśnie Owsiaka, ta orkiestra Świętej Pomocy, jak tam taki demoniczny zespół grał, jak on zawołał do mikrofonu. Poznajcie, że diabeł też ma serce. Wiecie, ja brzydzę się gdzieś okultyzmem. Brzydzę się demonami. Ale nie lekceważę. Bo to jest walka duchowa. Dziękuję Bogu, że we mnie jest ten, który jest mocniejszy niż ja. On nie dał mi ducha bojaźni. Dał mi ducha mocy, miłości i zdrowego myślenia. I Jezus obieca, że będziesz deptał po wszelkiej potędze nieprzetarg. Ale musisz, tak jak tu jest, uzbroić się. Bóg nie pośle cię nieuzbrojonego do walki demonicznej. Kiedy mnie wysyłał do więzienia, to też mój pastor miał taką mądrość. Mówi, tylko go nie puszczajcie na szeroką wodę. Niech się uczy powoli.
ja przy starszych braciach wzrastałem. I tam, wiecie, w Bieszczadach, kiedy byłem, spaliśmy w stodole, spałem na siarnie, w Bieszczadach, lato, fajnie. I kiedy powróciliśmy z rozmów, ja byłem tak przygnębiony, wiecie, poszedłem na tą stodolę, nawet z bratem nie chciałem rozmawiać, poszedłem tam na to siano i nie mogę spać. I nagle nie widzę dachu, tylko wizję. Wiecie, pierwszy raz miałem taką wizję. Klęczę gdzieś tam na pagórku pod lasem, płaczę, moja modlitwa z takimi łzami, płacz, a nade mną strasznie takie czarne chmury i ta modlitwa, to tak jak kadzidło unosiło się i nie mogły się przebić przez te ciemne chmury. I nagle zobaczymy nad chmurami ogromną postać Pana Jezusa, jak On rozproszył te chmury. I wtedy taka światłość przyszła, radość. I zerwałem się i wiecie, ten brat, który był koło mnie, co się dzieje? A mnie, słuchaj, nie wiem, coś takiego widziałem, taką wizję. I nie wiedziałem wtedy też, że Bóg wzywa mnie do modlitwy, do tej duchowej walki z demonami. Wiecie, tam też później posłał mnie do zakładów karnych. Tam my wchodzimy na terytorium diabelskie. W więzieniu możecie spotkać wszelkiego rodzaju demony. Wszelkiego rodzaju demony. Od zboczenia, od złodziejstwa, wszystkich innych rzeczy, zabójców. I tam musisz iść uzbrojony. Tam nie możesz sobie tak iść, bo cię szatan zniszczy. Jeżeli kiedy idziesz na terytorium diabła, to musisz ogłaszać zwycięstwo Jezusa. I musisz w imieniu Jezusa iść. I wiecie, dzięki Bogu ostałem się do 25 lat. To prawda, że jest znaczy tam seniorzy, w większości chodzimy, mamy jednego takiego młodego, który też został z mafii pryskowskiej wyrwany, gorący dla Boga niesamowicie, wiecie. I to jest walka. I Bóg mi wtedy pokazał, kiedy, jak wielką moc ma modlitwa. Bardzo często chrześcijanie, posłuchajcie mnie, robią błąd. Ja jeszcze przeczytam taki fragment, żeby uzmysłowić, to drugi do Koryntia. I nic dziwnego, tutaj. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciła światłość Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I wielu chrześcijan mówi, a tu się nie da nic zrobić. Czy ci ludzie nie będą posłuchać? Nie ma takiej opcji. Jest napisane, że jeśli twoje drogi podobają się Bogu, to On nawet nieprzyjaciół twoich uczy nieprzyjaciół. To jest moc modlitwy. Kiedy Bóg cię stawia, jesteś wierzącym, wypełniony Bożym Duchem i stawia cię w ciemności. Po co cię tam stawia? Żebyś podjął bój. Ale nie z człowiekiem. Wielu ludzi zaczyna narzekać. Tam się nie da pracować. Tam są takie same tego. Nie dam rady. A właśnie to jest miejsce, gdzie Bóg chce, żebyś zaczął błogosławić tych ludzi. Problem mam takie swoje doświadczenie. Kiedy pracowałem na kopalni, dostałem pracę, byłem zadowolony, wiecie, tam mi zazdrościli, mówi, gdzie ty masz znajomości, żeś ty się tu dostał. Ja byłem z ślusarzem spawaczem, remontowałem wagoniki kolei podziemnej, później kurs zrobiłem maszynistą lokomotyw. Te słucha, tam na kopalni taką pracę dostałem, musiałem mieć znajomości. I pytali mnie, gdzie ty masz znajomości? Jezus, to jest moim szefem. To jest mój szef. To On mi tu otworzył drogę. Tam z jednym dyscyplinarnym nie przyjmowali. Ja miałem same dyscyplinarne. Znalazła się praca, ale to był wymogą. I słuchajcie, i kiedy górnicy zjeżdżają, wchodzą do windy, ściągają hełmy i mówią szczęść Boże. Ale za chwilę później bluźnią, przeklinają, wiecie, na dole przekleństwa. Ja bardzo często w nieświadomości zacząłem potępiać tych ludzi. Mówiłem mi, po co się ściągasz czapkę myśleć, bo za chwilę klnie. Wiecie, oni na mnie, ty kociarzu, ty taki. Ja czyli tam miał coś za mną. Wiecie, ja mówię, co się dzieje? W moim sercu zaczęła powstawać taka nienawiść. Kurczę, co jest? Przyszło to dlatego, że się nawet nie mogłem modlić. I któregoś dnia Bóg do mnie powiedział, ja cię tu nie postawiłem, żebyś ty przeklinał tych ludzi. Albo potępiał. Ty ich masz błogosławić. A on mówi, jak Panie, Ty widzisz, po Ty mnie znasz, nie oni. A kim Ty byłeś? Bóg tak do mnie jeszcze mówi. Kim Ty byłeś? Zanim ja dałem Ci łaskę. Musiałem pokutować, przepraszać Boga. My pomóż mi. I wiecie, zaparłem się. Że zaciśnięte zęby zaczęli błogosławić mnie. Będę ich błogosławił w imieniu Jezusa. Wcale nie czułem do nich miłości. wręcz przeciwnie, nie należy. Ale mówię, będę błogosławił. Wiecie, otwórzmy sobie pierwszy Piotra, tam jest taki też ważny fragment. Trzeci rozdział, od 8 wersetu. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Posłuchajcie, to jest ważne dla nas. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od modlitwy odmowy zdradliwej. Niech się odwróci od zła, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego na prośbę ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I Biblia mówi też Koryntian, że my nie walczymy cielesną bronią. Mamy oręż Boży. I to jest oręż Boży. Jezus. I błogosławieństwo. Zacznij błogosławić tych, którzy Cię denerwują. Kiedy Cię Bóg gdziekolwiek stawia w prawie, zacznij błogosławić tych ludzi. Chociaż będą niewygodni. Nastaw się na błogosławienie. Ja błogosławiłem nie dlatego, że ich kochałem. To byłem zły na nich. Wiecie? Ale dlatego, że tak mówi Słowo Boże. W imieniu Jezusa błogosławiłem. Parę miesięcy, nie wiem. I wiecie, co się stało? Wow. Nawet się nie spostrzegłem, kiedy ja tych ludzi zacząłem kochać. Boże, jacy oni są biedni. Co ja robiłem? Co ja miałem rozum? A ja walczyłem przeciwko człowiekowi. Wiecie, w mocy języka jest śmierć i życie. Jeśli chcesz być błogosławiony, chcesz oglądać dobre dni, błogosław ludzi. Tak samo w małżeństwie. Ja uczę się błogosławić moją żonę, nasze dzieci. Wiecie, kiedyś moja mama, rodzice mogą rzucić przekleństwa na dzieci. Wiecie o tym? W mocy języka jest śmierć i życie. W nerwach nieraz moja mama, bo ona szła do pracy, a ja byłem spragniony miłości, trzymałem ją za spódnicę, nie chciałem ją puścić, a ona nieraz wypowiadała, ty samo lubię. I to później szło za mną. Nigdy z nikim się nie zgadzałem. Zawsze byłem, wolałem samotność. Nawet w więzieniach się tłukłem, biłem, siedziałem w kabarynach. To przekleństwo szło za mną. Uważajmy na język. Ja kiedyś plotłem, co mi ślina na język przyniosła. A dziś ważę każde jedno słowo. Wiecie dlaczego? Bo co siejemy, to i co? Już nie wiem. Co siejemy, to już nie wiem. Dlatego poznaję mądrość Bożą. Dlatego chcę chodzić drogami, aby błogosławić ludzi. I kiedy Bóg was tu podstawia, to wy macie być światłością. Błogosławcie tych ludzi, módlcie się o nich jak najwięcej. Błogosławcie. Powstrzymujmy język od narzekania, od krytykowania, bo ci ludzie nie znają Boga. Chcesz oglądać dobre dni? Błogosław ludzi, a będziesz błogosławiony. I wiecie, i mało tego, co się stało na kopalni. Nie tylko, że ja ich zacząłem kochać, ale oni zaczęli do mnie Stasiu, Stasiu. A byłem przyzwyczajony w starym życiu, jak mi ktoś cykruje, o, byłem ostrożny, to coś ode mnie wyrwa. I kiedy oni mi Stasiu, Stasiu to, Stasiu tamto, ja mówię, co się dzieje, panie? On mówi, to ja ich zmieniam. To ja wezmę rozżarzone, zgarniam na ich głowę, żeby mogli przyjść do pamiętania, żeby im zajaśniało światłość Ewangelii. Bo kiedy my się modlimy, błogosławimy ich, pamiętajcie, że Bóg rozprasza te ciemności, demony. My nie jesteśmy w stanie, ale przez naszą modlitwę Bóg nam pomaga. To nie nasza modlitwa, ale ona współdziała z Jezusem. Kiedy kochamy sobie i zaczynamy błogosławić ludzi, Bóg ci da do nich miłość i będzie ich zmieniał. Kiedyś, ile jeszcze wytrzymacie? Jeśli mnie nie wytrzymacie. Kiedyś do zboru przyszedł taki misjonarz i mówi, ile matek płacze nad dziećmi, alkoholikami, narkomanami, ile żon płacze nad mężami, ile dzieci płacze nad ojcami. Kto pójdzie i zanieść Ewangelię? A ja byłem świeżo na brutuny. Ja pójdę, panie, prosi mnie, ja pójdę. Często w emocjach działamy, o nie? To też były moje emocje. Ale miałem pragnienie i. I wiecie, kiedy skonfrontował mnie Bóg z bezdomnymi. Ja nie mówię, że lubię tę służbę. Cały czas Bóg stawia ku mnie. Wolałbym inną na pewno służbę, ale taką służbę dla mnie wybrał. Dla bezdomnych, obdartych, dla zniewolonych. I wiecie, łatwo z daleka ich błogosławi, ale kiedy masz tam iść, kiedy oni śmierdzą, brudni, wiecie, dotknąć. Ja chodziłem po Melinach, głosiłem Ewangelię tam, gdzie kiedyś piłem. Wiecie, ja widziałem, jak skaczą po mnie pchły, jak słońce świeciło. I czułem na głowie, ale nigdy do domu nie przyniosłem nic. Krew Jezusa, Chrystusa mnie ochrania. Ale to On mnie tam posłał, rozumiecie? Bóg cię musi posłać do tych ludzi. I pamiętam, że któregoś dnia ja modliłem się, poślij mnie Panie. Jeździłem w różne miejsca, dzielić się świadectwami, ale zawsze zdążałem do pracy, wiecie, na nocki pracowałem. I tego dnia pamiętam, dokładnie patrzyłem na zegarek i byłem w Andrychowie, to jest zaświęciłem, a do pracy miałem 2 godziny jazdy robotniczym autobusem. I wiedziałem, że muszę zdążyć. Ale on uciekł przed samego nosa i przyjechał od wiele wcześniej. Nie powinien był, albo w moim zegarku było coś nie tak, wiecie, bo to nie był przypadek. Ja byłem zły, że nie zdążyłem do autobusu. Martwiłem się, że nie będę w pracy. Panie, dlaczego to dopuściłeś, że ja nie będę w pracy? Co ja powiem w pracy? Wiecie, tak mnie Bóg nauczył pracować. Wszędzie, gdzie pracowałem, nigdy nie żebrałem o podwyżki, to Bóg dawał mi. Ludzie sami przychodzili, dawali. Ale ja pracowałem. Nie mam tu czasu wam opowiadać, jakie miałem przyjście z tego, ale i właśnie wtedy jechałem, to była noc. Wiecie, jechałem pociągiem ze Oświęcimia do Mysłowic. Kto zna te tereny, to wie. Andrzej chyba zna, że nie? Pociągiem, była noc, patrzyłem tą noc. Wchodzi taka młoda kobieta z dzieckiem, taki malutki. Wiecie, a ja w to okno patrzę, zły na Boga, taki pogniewany. A to dziecko skacze, śmieje się cały czas do mnie. Ta matka mówi, co ty tak na tego pana tam cały czas? A ja tak raz na okno, raz w nią. Wiecie, Bóg mnie chciał odciągnąć do tych szarych moich myśli. I kiedy znalazłem się na dworcu w Katowicach, jak był ktoś znał stary dworzec, to wie, że pod oknami tam były takie grzejniki. A to była zima. I kiedy się uspokoiłem, wiecie, kiedy sobie zdałem sprawę, zaraz, to nie przypadek, że ja nie zdążyłem. Nie ma przypadków w naszym życiu. My, Panie, co ja tu robię? Jeśli jesteś zdenerwowany albo wystraszony, to nie słyszysz Bożego głosu. Nie jesteś w stanie usłyszeć. Ale kiedy się uspokoiłem, mówię, Panie, co ja tu robię? Całą noc tu spędzę zamiast pracy. A Bóg mówi, widzisz tych ludzi tam się pod oknem? A my, no widzę. Idź tam, usiądź. A wiecie, ja już byłem ubrany w skórę. Zapomniałem, z czego mnie Bóg wyrwał. Daleko od nich sobie usiadłem, bezpiecznie. Ale oni się przesuwali, coraz więcej ich przybywało, ja się tak odsuwałem, tylko z drugiej strony też ich przybywało i w końcu mnie tak ścisnęli, że tak siedziałem. Nie mogłem włochać tego smrodu, wiecie. I jak ta kobieta położyła głowę na moim ramieniu, zobaczyłem te spalone włosy, wstałem, mówię, Boże, nie wytrzymam. A Bóg do mnie mówi, to jak ja cię mam do niej posłać, jak ty ich nie miłujesz? Ty ich nie miłujesz, jak ja cię mam posłać? A ja ich miłuję, ja jestem z nimi. Tam mam swoje skarby. Tam są moje skarby. I wiecie, zrozumiałem, że muszę błagać Boga o miłość. Panie, Ty daj mi miłość, żebym mógł ich kochać. Bo jeśli nie miłujesz tych ludzi, to jak Ci Bóg da? Bóg, tam gdzie bracia w zgodzie żyją, tam Bóg wsyła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. I wiecie, kiedy się nawzajem o siebie modlimy i pamiętamy modlitwa, Bóg będzie Was łączył miłością. Ja zawsze tak mam, że jak o kogoś się modlę, to Bóg daje mi do niego taką miłość. I po czasie go gdzieś tam spotyka. I cieszę się, że możemy działać. Tak jak cieszę się, że Andrzejka i żoną. Naprawdę. Ale to jest też w małżeństwie, też trzeba iść na kompromisy i modlić się o siebie. Bo diabeł chce rozbijać małżeństwo. W pierwszym rzędzie uderza w liderów i w małżeństwa. Musicie się o siebie modlić. I błogosławić swoje dzieci, prosić o moc świętej krwi. Nasza moc jest w imieniu Jezus i w mocy świętej krwi. Kiedy ja przyjechałem do Zamościa z żoną, tam mieliśmy służyć, 6 lat byliśmy gospodarzami. Tam wcześniej wszyscy uciekali, bo był surowy budynek. I wielu mówiło, że ich Bóg posłał, ale uciekali, bo tam, wiecie, bezdomni się zgromadzali, bili po tych oknach, tam wszystko tłukli. A kiedy tylko przyjechałem z żoną, zacząłem się modlić o moc świętej krwi, ochronę. Nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś tam bił w okna, czy ktoś... Oczywiście ja wychodziłem później do tych bezdomnych, głosiłem im Ewangelię, świadczyłem. Później byli tacy koledzy moi. I wiecie, raz się zdarzyło na święta, dzieci mi leżyły się kulką śniegu w okno. Ale to dziecięca zabawa, wiecie tak. I dlatego, wiecie, nasz oręż nie jest cielesny, ale duchowy. Kiedy błogosławimy ludzi, to Bóg nie tylko, że będzie ich dotykał, będzie usuwał te demoniczne moce, rozpraszał. I to musi trwać nieraz bardzo długo. Ale wiecie, zmieni najpierw twoje serce, nastawienie i będzie zmieniał rzeczywistość. I to jest taka bardzo ważna rzecz. I jeszcze właśnie nawiązując do tych łez, w psalmie 126, wiecie, jest napisane, ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, nosząc snopy do swojej swobody. Kiedy płaczesz o tych ludzi, kiedy błagasz Boga, żeby ci dał tych ludzi, to przyjdzie taki moment, że będziesz obfity z miarą. Ja już udzieliłem się kiedyś, jak byłem na hotelu właśnie i modliłem się o hotel, bo tam ani jednego wierzącego nie było. Pijaństwa, rozruby, kobiety goniły, wiecie. Ja wierzący. Nikim nie mogłem się modlić. Do zboru miałem 50 km jeździłem. I płakałem. Mówię, Boże, chociaż jedną duszę. Z kim rozmawiałem, oni się śmiali, kpili ze mnie, drwili sobie dźwięk. A ja błagałem, chociaż jedną duszę. I wiecie, tam na hotelu był taki Wojtek Rewe. Metr 90 ileś, były zapaśni. Ja go szedł pijany, a taki wysoki jak Andrzejek był przynajmniej. I wiecie, też taki rzeczy. I jak on szedł pijany, to wszyscy zamykali drzwi, bo się go bali. Wojtek ryczał jak bał. Ja kiedyś z nim rozmawiałem, zgłosiłem mu Ewangelię. Nie. Ja mówię, Wojtek, nie ma mocnych, są tylko źle trafieni. A co ty tamte? Wiecie, nie trzeba było długo czekać. Taki synek karateka go skopał, Wojtek takie loty podbijane. Ja wracam z nabożeństwa, a Wojtek siedzi na teraz. Starczek, miałeś rację. Ja mówię, a co się stało? A daj spokój, muszę wrócić do Boga. Wiecie, i on był pierwszy, który się na tym hotelu nawrócił. A ja bardzo często brałem Biblię i wychodziłem przed hotel, bo to było lato, na kocu się modliłem i czytam sobie słowo. I któregoś dnia słyszę, głośno słowo Boże. Mówię, Panie, ja cały czas tutaj gorzę. Co ja mam robić? Idź do kierownika, poproś o świetlicę i składaj świadectwo i puszczaj filmy. Mówię, kto przyjdzie, Panie? Oni się śmieją, oni kpią. Wiesz, no ale poszedłem, zrobiłem to, bo to był głos od Boga. Wiecie, kiedy przyszedłem do tego kierownika, też miałem opory. Szatan mówi, głupka w siebie zrobi. Kto ci przyjdzie? Takie myśli. Kto ci tu przyjdzie? Widzisz, co się dzieje, jak oni mają gdzieś Boga. I tak, bo szatan zawsze będzie ci przeszkadzał. Wiecie, ale poszedłem, powiedziałem, a on mówi, a to Pan jest ten, co tego rewerca nawróci. Ja mówię, ja go nie nawróciłem, to Bóg go skruszy. Ale powiedziałem mu, że kiedyś byłem kryminalistą, alkoholikiem, dziś jestem wolnym człowiekiem w Jezusie i chciałem tu głosić Ewangelię. Ma Pan do dyspozycji świetlicę, kiedy Pan zapragnie. I wiecie, zorganizowaliśmy z Wojtkiem pierwsze spotkanie. Ja pamiętam, jaki byłem wystraszony. No, kto przyjdzie? Nie przyjdzie na to spotkanie. Ogłosiliśmy tam na hotelu, wiecie, na kopalni. Wyobraźcie, zbliża się godzina rozpoczęcia spotkania, a oni... Z Bibliami. Jeden za drugim. Ja mówię, skąd wy macie Biblię? Żeś mówiłeś, żeby czytać. Ale byście się śmiali. Ale czytaliśmy. Gdzie to jest moc modlitwy. Zawsze będzie opór, bo diabeł będzie dał opór. Nigdy nie możesz powiedzieć, że tutaj nigdy Bóg nie zadziała. Nie ma takiej opcji. Jest coś niemożliwego dla Boga? Nie ma. Bóg mówi, proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Kołacie o to. Jeśli... Wszystkie obietnice, które tu są. Ja nie mówię dzisiaj o uzdrowieniu, którego doznałem. Byłem chory, miałem zniszczony żołądek, wątrobę mi wysadzał, miałem nerwicę serca. Tu już kiedyś składałem się, jak Jezus mnie z tego wszystkiego uzdrowił. Ale rok czasu trzymałem się obietnicy, w jego świecach ranach jesteś uzdrowiony. I mówię, czemu nie chcesz mnie uzdrowić? Innych uzdrawiasz. Ty na co drugi uczyniłeś, Panie? Czemu nie chcesz mnie uzdrowić? I to trwało też około roku czasu. Aż przyszło słowo. W jego sińcach rana jesteś uzdrowiony. I później przyszedł cuda. Nigdy spełnić zawód kierownik nie wysyła na kurs maszynistów lokomotyw, a ja sobie myślę, no 6 tygodni delegacji, czemu nie? Ale żeby iść na kurs, trzeba było zrobić co? Badania psychotechniczne. I poszedłem tam, a tam było nas około 40 osób, trzeba było napisać życiorys. Dzisiaj się to nazywa film. Czyli kiedy ja dostałem tą kartkę, mówię, co ja tu będę pisał? Kłamać już nie mogłem. Bo całe swoje pismo wiesz, i zawołałem do Boga. Wiecie, kiedyś nie mogłem zrozumieć, jak to jest, że całe pismo jest przez Boga natchnione, potrzebne do nauki, do lekarza. Nie mogłem tego zrozumieć. To 1600 lat, czy 1700 pisane, przez 40 Boże, mężu Boże. Jak to mogło pod natchnieniem ducha? I wtedy, kiedy zawołałem do Boga, co ja tu mam napisać? Wiecie, jakie życiorys napisałem? Urodziłem się 25.52 roku w Oświęcimiu. Moje życie do 38 roku było jednym wielkim bagnem. Szedłem na śmierć tak jak świat, ale z chwilą, kiedy oddałem życie Jezusowi, narodziłem się na nowo, wszystko się w moim życiu zmieniło. Podpis, może mi butę pisałem. I oddałem. Wziąłem sobie Biblię, czytam. Później zawołali nam na te testy, porobiliśmy te testy. Później wychodzi taka ładna pani starsza, dystyngowana, pani psychiatra. I mam w jednym ręku życiorys, a w drugim wyniki badań. Mówi, który to jest pan Klaudzie? A my ja. Pozwól pan. I kiedy tylko tam weszliśmy, pokazuje mi to, że co pan tu pisze? A to mówi, to co pani tam czyta? A no jak ja to mam zrozumieć? A ja do niej mówię, a co bym napisał? Pani doktor, że bym pan dziolę złodziejem, kryminalistą, że człowieka chciał zabić. Jak dalej. I wiecie, ona tak na mnie patrzy. Posłuchajcie, co ona mówi. Pani Klaudzie, jeszcze nigdy takiego człowieka jak pan nie widział. Albo jest pan wielkim cwaniakiem, który mnie przechyczy, a jeszcze nigdy nie przechyczył. Mówi, albo ja czegoś nie rozumiem. I ten prostak po zawodówce mówi, ej doktor, pan czegoś nie rozumiem. A ona, wiecie, miała tyle pokory, że powiedziała, być może, panie Klaudzie. A dlaczego pan chce to robić? A my jestem spawaczem, pytania, chcę awarię, to kierownik musi dać maszynistę, żeby mnie woził do awarii. A brakuje maszynisty. Ona mówi do mnie takie słowa. Czy pan wie, że pan jest bardzo chory? A my wiem. Mamy już szale, może pan zrobić straszne rzeczy. Ja nie wiem. A mamy, nie powinnam panu dawać tego zezwolenia. Ale coś mi mówi, słuchajcie, on tak do mnie, lekarka mówi, coś mi mówi, żebym dała panu na rok czasu, z tym, że zaznaczę, nie może pan wozić ludzi i skieruję pana do neurologa, żeby się pan leczył. A ja do niej mówię, a co to do pani mówi? A, nie wiem, ale nie Bóg do pani mówi. Dlaczego mi pani podpisuje to? On mnie tu posłał. I ona mówi, być może panie Klaudzie, życzę panu wszystkiego najlepszego. Podpis, za rok się spotkamy. Kiedy ja przyszedłem do pracy, dałem to zezwolenie, ponistka mówi, co tu pan ma za zezwolenie? Ludzi panu nie wolno wozić? No nie, bo jestem chory. Jestem nerwus, mam nerwice serca. Dobra, w szale mogę zrobić różne rzeczy. Patrzyła na mnie. I wiecie, po roku czasu, kiedy poszedłem tam, bo tylko na rok czasu miałem, przyszedłem i kiedy przed tymi badaniami, a szata mi zaczęła tak, no co teraz, jak teraz okaże się, że jesteś chory, no i co jej powiesz? Ale ja mówię, precz w imieniu Jezusa, w Jego świętych ramach jestem uzdrowiony. I wiecie, kiedy poszedłem, porobiłem te testy, już drugą, taką młodszą zawołała i pokazuje mnie tam. Później mnie tam zawołały. I pierwsze pytanie, które mi zadają. Panie Klaudzie, był pan lekarzem? My nie. Mówiłem pani, że Jezus jest moim lekarzem. A ona mówi, to jest niemożliwe. Ma pan bardzo dobre wyniki. Nie dobre, ale bardzo dobre. A ja na cały głos, o Jezusowi, wiecie, on tak na mnie patrzy. Mówi, panie Klaudzie, a co to znaczy na nowo się narodzić? Przecież ja jestem katoliczką, też wierzę. A ja też byłem katolikiem, nie stratę. A krawę rabowałem, biłem. Ale w niedzielę do kościółka chodziłem. Religia pani nie zmieni. I ona mi tam pół godziny trzymała, żeby mi wyjaśnił, co to ma. Wiecie, kiedy jesteś napełniony duchem, to ty masz być świadectwem dla mądrych tego świata. Oni się będą dziwić, kiedy Bóg cię będzie używał. Rozumiecie? I taka jest moc modlitwy. Chcę mówić o obietnicach, ale one dziedziczymy tylko przez wiarę i cierpliwość. Przez wiarę i cierpliwość. Jeśli będziesz cierpliwy, będziesz trzymał się Słowa Bożego, będziesz go prosił, daj mi to, Panie. To ty obiecałeś, nie rozkazywać Bogu, bo nie wolno nam rozkazywać. Zawsze muszę z szacunkiem i z bojaźnią przychodzić do tronu łaski. Ale kiedy trzymasz się do obietnicy, Panie, to jest Twoje słowo, to Ty powiedziałeś. Ja Cię błagam, daj mi to. I kiedy nie dasz Bogu spokoju, to przyjdzie moment, że On do Ciebie przemówi i zaczniesz widzieć cuda.
Bo to się dzieje wszystko na co? Na Jego Słowo. Na Słowo Boże. I Bóg działa tylko przez wierzące serca. Zobaczcie, jest napisane, kto ustami wyzna, a w sercu uwierzy, że Jezus jest Panem, jest zbawiony. Ustami wyznaje się ku zbawieniu, natomiast w sercu wierzy się ku usprawiedliwieniu. Ja tym nie mam czasu, gdzie się wydaje już kończył, jak Bóg uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Kiedy uzyskałem prawdziwą wolność. 2 lata byłem wierzący, nie byłem wolny. Byłem zniewolony. Ale błagałem Boga, uwolnij mnie. Bo Twoje słowo mówi, jeśli Syn Boży Ciebie sobie być prawdziwą. Wielu chrześcijan żyje pod zakonem grzechu i śmierci. Nie jestem naprawdę uwolnić. Bóg może Cię uwolnić. Tak jak mnie uwolnił na prostą modlitwę, wiecie, o alkoholu. Ale zobaczcie, Piotra jest tam też napisane. Bóg oczyścił ich z zewnętrznych bólu. Ale oni znowu wracali. I tam jest takie nieładne przysłowie. Wraca pies do wymiotu, wraca świnia do błota. Ta natura nie została zmieniona. A kiedy Bóg zmienia Twoje serce, wypełnia Cię Duchem Świętym, toś wiesz, że nigdy nie stanie Cię odłączyć od tej miłości. Ja nigdy, przez 28 lat, na sekundę nie wątpię, że ktokolwiek jest nie w stanie odłączyć od Bożej miłości. Nie ma takiej opcji. Wiecie, i ten spokój, to jest ten haj, w którym się żyje. I dlatego też, wiecie, moc modlitwy jest taka bardzo ważna. I już tak kończąc, ostatnie zdanie, otwórzcie sobie, bo to jest tak ważne, to jest dla nas w tych czasach ostatecznych, które my żyjemy. Łukasza 21 rozdział, tym już zakończymy. Ja muszę się kontrolować, wiecie, kiedy usługuję. Bo jak się rozkręcam, to trudno się zarmować.
Do wieczora.
Słuchajcie, Ewangelia Łukasza 21 rozdział, przeczytam tylko ten werset 34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie było obciążone wskutek obżarstwa, opiństwa, troski, oby i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjechałem z nienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. I teraz posłuchajcie. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, posłuchajcie, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieka. Są takie 3 wersje pochwycenia. Jedna mówi, że przed uciskiem, druga mówi, w czasie ucisku, a trzecia mówi po ucisku. Ale ja mogę pokazać 2 miejsca i to jest jedno z fragmentów, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed tym wszystkim. Tak jak jest też przyrównane do Noego i Lota. Czy oni tam brali udział w tym pożarze, czy w tym wszystkim to? Nie. Bóg ich uratował. I ci, którzy czuwają, modlą się, oni wiedzą, co jest, jak ich Bóg prowadzi i służą Bogu. Ci, którzy pełnią wolę Bożą, trwają na wieki. Toczmy ten bój. Pamiętajcie, modlitwa to jest trudny bój. Ale nic nie otrzymasz, jeśli się nie będziesz modlił. Kiedy nie uchwycisz się o Boże. Ja dziś lubię się modlić z obietnicami. Jest taka obietnica, o której się modlę. I też proszę bardzo. Jest napisane, kto wierzy we mnie, ten także wykonywać będzie rzeczy, które ja czynię. I większe nam to czynić będzie. Bo ja idę do Ojca, by się starać za Wami. A cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię. Aby Ojciec był uwielbiony Pan. Ja doświadczałem cudów, kiedy się o ludzi modliłem. Niektórych widziałem, niektórych nie widziałem. Towarzyszy, te znaki mi towarzyszy. Ale chcę, żeby mnie Bóg posłał na maście. Chcę widzieć 1000 ludzi nawróconych. Chcę widzieć, jak, kiedy usługuję, jak Bóg uwalnia grzeszników, jak ich uzdrawia. A nie szopki, które są, bo dzisiaj charyzmatycznie, wiem, czy w zborach robią. Będziemy uzdrawiać, oczywiście rączkę tu, gdzie tu szopki robią, a ludzie na wózkach przyjeżdżają i nie są uzdrawiani. To jest kpina, to jest, wiecie, my mamy uważać. Bóg słabemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. I też pragnę, żeby tego doświadczyć. Nie, żeby to było moją mocą. Wiecie dlaczego? Bo pragnę przebudzenia. I wiem, że to przebudzenie przed ptasiną uciskiem przyjdzie. I że ci, którzy czuwają, modlą się, ujdą przed tym wszystkim, co nastanie. I staną przed Synem Człowieka. A to, co się tu będzie na ziemi działo. I to jest bardzo krótki moment. Już dziś pieczętują ludzi, nie wiem, czy wiecie, czipują i tak dalej. Nie mówię, żeby straszyć, ale masoneria tworzy rząd światowy. To się będzie bardzo szybko działo. Nie chciałbym widzieć mojej rodziny, żeby tu została. Dlatego modlę się, mój dom. Panie, Ty obiecałeś, że zbawisz mnie i cały mój dom. Amen. Nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Powstań. Panie, my Ci dziękujemy za to, że Ty jesteś wszechmocny, wszechpotężny. Panie, że to z łaski Twojej możemy stać przed Tobą. tacy, jacy jesteśmy. Nie chcemy udawać kogoś innego. Panie, Ty znasz nas dokładnie. Panie, ale Ty znasz nasze serca. Proszę Cię, abyś przemieniał nas. Panie, abyś uwalniał prawdziwie. Wypełniał Duchem Świętym. Panie, abyś rozszerzał Twoje królestwo. Dziękuję Ci za ten zbór. Za każde jedno serce. Za pastorów. No, za każdego brata, siostrę, młodzież, dzieci. Panie, niech ten zbór się tutaj rozmnaża. I też, Panie, użyj go dla Twojej chwały. Panie, chroni nas też od złego, prowadź nas swoimi drogami, błogosław nasze rodziny, nasze domy i bądź za wszystko uwielbiony. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję.
Może zaśpiewamy.
Przeciągłem trochę, co?
tak, Panie, wszystko, czego chcemy, jest w Tobie. Tylko Ty możesz dać prawdziwe szczęście. Tylko Ty możesz nas chronić w tym świecie. I Panie, Ciebie uwielbiamy, Ciebie kochamy. Chcemy, Panie, iść za Tobą. Powierzamy Ci nasze domy, powierzamy Ci nasze rodziny, nasze społeczności, abyś nas chronił, prowadził, używał. I bądź za wszystko uwielbiony w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam, że wytrzymaliście ze mną tyle. I teraz dalsza część.